Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Ubiegłą niedzielę obchodziliśmy 34. rocznicę wyborów do Sejmu Kontraktowego i z tej okazji chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jak to wyglądało i jakie lekcje możemy z tego wyciągnąć, z panem Jackiem Merklem, który w tymże Sejmie Kontraktowym zasiadał z ramienia Solidarności. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A później był pan jednym z założycieli Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Aktualnie pan zasiada w Radzie Programowej naszego Instytutu. Może ja tylko przypomnę, że na temat pokoju przy okrągłym stole rozmawialiśmy w sierpniu 21 roku, dwa lata temu, tyle już kongres istnieje.
Tak.
W sensie jego oczywiście dźwiękowa wersja. Wtedy rozmawialiśmy przy okazji porozumień sierpniowych. Teraz mamy 4 czerwca, kolejna rocznica do omówienia. Ja bym chciał może zacząć od tego wtedy, 34 lata temu. Zasiadał pan w ławach sejmowych chwilkę później. Natomiast jakie uczucia panu towarzyszyły pomiędzy wyborami a rozpoczęciem działalności? Co pan wtedy myślał, oprócz tego, że udało się podpisać porozumienia pokojowe z komuną?
No, wie pan, trzeba rozdzielić coś takiego. Pokój, upieram się przy tym pojęciu i uważam, że on jest istotą tego, co się stało przy okrągłym stole. Myśmy, zawierając ten pokój, zgodzili się nie na wyniki wyborów, tylko na to, że się zwrócimy do wyborców, parafrazując konstytucję PRL-u, do ludu głosującego miast i wsi o werdykt. Według wynegocjowanej przy okrągłym stole ordynacji wyborczej. 4 czerwca jest o tyle datą ważną, bo można ją przyjąć jako symboliczną, podobnie jak kiedyś tam przyjęliśmy 11 listopada, który też jest datą symboliczną z 1918 roku. Nic szczególnego w gruncie rzeczy się wtedy nie stało, ale jakąś symboliczny dzień warto przyjąć wtedy tego 11 listopada, ale przecież wiadomo, że 2 lata trwało przygotowanie do utworzenia Królestwa Polskiego po manifestie 2 cesarzy, później jeszcze ten rząd lubelski. To wszystko były ważne wydarzenia, z tym, że warto przyjąć taką datę symboliczną. I jeśli teraz przejdziemy do roku 1989, to 4 czerwca jest fajną datą symboliczną, bo to jest dzień, kiedy głos miał wyborca, kiedy głos mieliśmy my, którzy mieliśmy prawo w tym uczestniczyć. No, przy okazji warto zauważyć, że 30-kilka% z nas w ogóle dało sobie spokój z tym prawem, który odzyskaliśmy dzięki pokojowi zawartym przy okrągłym stole. Ale zanim tego 4 czerwca było, no to musiał być ten pokój zawarty przy okrągłym stole. Wcześniej musiała Solidarność przetrwać, co trwało przecież wiele lat, nie, bo przecież gwarantowane komuniści musieli dojrzeć do tego, żeby z nami rozmawiać, co z kolei było uwarunkowane tym, że na Kremlu nastąpiła ta ważna zmiana polityczna, ale idąc dalej, mamy tego 4 czerwca, kiedy wyborca decyduje. 3 czerwca, jeszcze nic nie było wiadomo, 3 czerwca oni żyli w przekonaniu, że wygrają te wybory i że trzeba w zasadzie będzie coś zrobić, żeby ta Solidarność tak całkowicie nie przegrała. My byliśmy pewni niepokoju, 5 czerwca już wszystko było wiadomo, że oni popełnili błąd przy okrągłym stole, godząc się na ordynację większościową, co przy rozkładzie głosów tam z grubsza rzecz biorąc 2/3 oddanych na nas, 1/3 oddanych na nich, dała nam 100% zwycięstwo, co otworzyło nieistniejące możliwości. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten wynik przecież, tak jak mówię, 3 czerwca jeszcze nic nie było wiadomo. 5 już bardzo wiele było wiadomo. Już bardzo wiele było wiadomo, że to przytłaczające zwycięstwo Solidarności musi zaowocować kolejnymi krokami. I zaowocowało. I znowu, mamy tą symboliczną datę, kiedy decyduje wyborca, ale ta decyzja wyborców otworzyła możliwości, które wcześniej nie istniały, a nagle się pojawiły i w sposób mądry żeśmy je wykorzystali, dlatego, bo no, to jest kwestia tej listy krajowej, co trzeba było tu z kolei decyzja Lecha Wałęsy była bardzo istotna. Później pamiętamy ten artykuł Adama Michnika, wasz prezydent, nasz premier, co oznaczało, że my się zgodzimy na to, że prezydentem był Wojciech Jaruzelski, natomiast wy musicie wobec takiego wyniku wyborów zgodzić się na naszego premiera. I co bardzo ważne, i tutaj to dodam, w rozumieniu Adama Michnika miałby być to rząd, nazwijmy to w cudzysłowie, porozumienia narodowego, czyli rząd PZPR z Solidarnością. Przyleciał prezydent amerykański do Warszawy i spędził tutaj 3 dni, co się nigdy prezydentowi amerykańskiemu nie zdarza wobec takiego kraju jak Polska, no tam między 3 godziny a do dnia. 3 godziny spędził dlatego, że z amerykańskiego punktu widzenia ustabilizowanie tej sytuacji, nazwijmy to wielkich zmian w Polsce, było istotne ze względu na ich rozgrywkę z Rosją, czy tam ze Związkiem Radzieckim, czy inaczej z tym posiadaczem 15 000 ładunków nuklearnych. Konsekwencji tych wszystkich działań Jaruzelski został prezydentem, co z kolei otworzyło możliwości do dalszych działań, które wykorzystał Wałęsa w ten sposób, że odwrócił sojusze. Czyli zawarł sojusz ZSL i SD, co było niewyobrażalne jeszcze przed 4 czerwca, co było już możliwe, kiedy Jaruzelski był prezydentem i kiedy wojsko i policja przestało podlegać PZPR i zaczęło podlegać prezydentowi. Nie sądzę, żeby ZSL i SD rozważało poważnie sojusz z Solidarnością przed 4 czerwca, ale już po wyborze prezydenta Jaruzelskiego na prezydenta taka możliwość była. Otworzyło to możliwość, że premierem został Tadeusz Mazowiecki. Proszę zwrócić uwagę na to, to też warto pamiętać, że to były czasy, kiedy prezydent Jaruzelski z premierem Mazowieckim jadą na polityczny komitet doradczy państw członków Układu Warszawskiego, gdzie oczywiście dowiadują się, że w socjalistycznej Polsce trzeba przyjść z pomocą, bo tam jest kontrrewolucja. No, Gorbaczow tego nie słucha na szczęście, bo miał inny plan polityczny wobec tego, co chciał zrobić w Związku Radzieckim. Skutkiem tego daje to Czechom, Słowakom, Węgrom, NRD-owcom odwagę do działań u siebie. Skutkiem tego to zmienia otoczenie polityczne Polski. Skutkiem tego możemy iść dalej, czyli mamy sytuację taką, że prezydent Jaruzelski przestaje kontrolować wojsko i policję, bo one przechodzą w ręce rządu. Skutkiem tego otwiera to możliwości do wyborów powszechnych na prezydenta, zostaje nim Lech Wałęsa, co w moim rozumieniu jest takim symbolicznym zakończeniem tego całego procesu od pokoju zawartego przy okrągłym stole do niepodległości. Ale ta symboliczna data tych zmian, przedstawiłem przecież całą serię wydarzeń, z których takich przyczynowo-skutkowych zależności, które no przecież nie możemy obchodzić symbolicznie całego splotu przyczynowo-skutkowych zależności. Wobec tego ten 4 czerwca wydaje się dobrze wybraną datą symboliczną, tylko trzeba to właściwie nazwać. I jakby tak zwany komentariat upiera się przy sformułowaniu częściowo wolne wybory, co by oznaczało, że tu mamy do czynienia z jakąś, no dlaczego częściowo wolne, a dlaczego niewolne, dlaczego to jest takie, powiedzmy, koślawe, kiedy to było najmądrzejsze, bo to był efekt pokoju zawartego przy okrągłym stole. I 4 czerwca jest tym świętem, dlatego, bo decydują wyborcy. I to powinno się przedstawiać jako istotę tego święta. Jest to moment, kiedy decyduje, tutaj trochę skompromitowane słowo, suweren. Decydujemy my. Decyzja jest w naszych rękach. My decydujemy, my zadecydowaliśmy. I dlatego ta data 4 czerwca może być symboliczna, jeśli przestaniemy ją, tak powiedziałbym, no, głupkowato nazywać, tylko nazywać po imieniu. Jest to dzień, jest to święto obywatelskości, jest to święto, kiedy obywatele mają w ręku decyzję i ją wykorzystali. I dlatego właśnie 4 czerwca, chociaż jest to w ciągu bardzo ważnego cyklu zdarzeń od właśnie pokoju zawartego przy okrągłym stole do wyboru Lecha Wałęsy. Ja bardzo często porównuję to do tego znanego chińskiego porzekadła, że jeśli się przechodzi przez rwącą rzekę, to trzeba pamiętać, żeby każdy krok był krokiem postawionym na, że trzeba czuć pod stopami kamienie. I to była taka sytuacja, że przecież każdy krok, każda z tych zależności przyczynowo-skutkowych, które wymieniłem, był krokiem w nieznane. Byliśmy w połowie rwącej rzeki. W zasadzie powrót był równie ryzykowny, jak pójście do przodu. Wobec tego wybraliśmy to pójście do przodu. po jakimś czasie niedługim zaczęli nas naśladować nasi sąsiedzi i dzięki temu, dzięki naszej roztropności, mądrości, przez tą rzekę bez wywrotki i porwania nas przez nurt rwącej rzeki przeszliśmy, dając przykład wszystkim innym, co nas wspierało. I taka jest moim zdaniem istota tych wszystkich zmian i jeszcze raz podkreślę, dobrze wybrana data symboliczna.
No właśnie, ale w tym momencie pojawia się dosyć często argument, że należało wtedy urządzić rewolucję, należało wtedy urządzić rzeź działaczy PZPR-owskich, no ale przede wszystkim symboliczną albo dosłowną, bo to są różne spektra tych poglądów. Natomiast na to wszystko jeszcze dochodzi coś, co powoduje, że ten 4 czerwca nie przebija się do naszej świadomości tak bardzo, jak na przykład przebija się 11 listopada, przy czym 11 listopada też jest datą absolutnie symboliczną, bo rządy w różnych dzielnicach porozbiorowych powstawały wcześniej. 11 listopada Piłsudski przyjechał do Warszawy, no tyle się wydarzyło. Jeszcze rząd nie powstał tak naprawdę z jego udziałem. Natomiast 4 czerwca był pośrodku całego ciągu wydarzeń, który pan opisał, przecież wcześniej były rozmowy władzy z opozycją, później był najpierw Sejm kontraktowy, potem był Sejm pierwszej kadencji, potem był wybór Lecha Wałęsy i tak naprawdę od końca 91 roku możemy mówić o demokratycznie wybranej władzy w Polsce. W związku z tym ten 4 czerwca nie ma aż tak dużej symboliki w sobie, bo tego dnia to był kolejny krok, jak już pan wspominał, tego przechodzenia przez rzekę. Nie jest tak mocny w swoim wyrazie jak obalenie muru berlińskiego na przykład. Chociaż znowu, wtedy, kiedy obalali mur berliński, to się nic takiego wielkiego nie wydarzyło, ani wcześniej, ani później. To też był proces, ale to było przynajmniej widowiskowe, dużo bardziej niż wrzucenie karty do urny. Więc można powiedzieć, że nam Niemcy poniekąd ukradli to święto. Natomiast co by pan odpowiedział na zarzuty, że 4 czerwca postępowaliśmy zbyt mało radykalnie z jednej strony, a z drugiej strony, że ponieważ to był element większego ciągu wydarzeń, to trudno jest to traktować jako takie poważne, wielkie święto, które przyniosło przełom.
No tak, ale to jest rodzaj mitu narodowego, który się kształtuje, więc kształtujmy go w sposób mądry. Po pierwsze, Solidarność przetrwała, dlatego mogła odegrać swoją historyczną rolę w historii Polski i Europy. Zwracam uwagę na to, że nam się udało w sierpniu 1988 roku zorganizować strajki pod hasłem nie ma wolności, bez Solidarności w Gdańsku i w Szczecinie. Do tego można dodać Stalową Wolę, do tego można dodać Jastrzębie-Zdrój, do tego można dodać Nową Hutę, ale uważny obserwator zauważy, że Polska nie składa się tylko z tych 5 ośrodków, bo jest jeszcze Środa Wielkopolska, Kościerzyna, Tarnobrzeg. Uważny obserwator, uważny dostrzeże Warszawę, Wrocław, Poznań, Łódź, tam się nic nie działo. My byliśmy tacy, jacy byliśmy. Przetrwaliśmy. Oni nas oceniali jako słabe uszy. Oni nas oceniali, że my ledwie żyjemy. Paradoksalnie to się obróciło na naszą korzyść. Dlatego przy okrągłym stole oni nas tak lekceważąc zgodzili się na tą ordynację wyborczą, sądząc, że to będzie działało na ich korzyść. Okazało się, że my ledwie przetrwaliśmy jako organizacja, jako związek zawodowy, który dawał nam, nawiasem mówiąc, jedną listę. Lech Wałęsa i logo Solidarność dawało nam jedną listę. Dawało nam jedność w tej rozgrywce. Byliśmy niesłychanie mądrzy. Po pierwsze przetrwaliśmy, po drugie byliśmy mądrzy w naszym działaniu. Teraz jeśli chodzi o postulat, żeby zrobić rewolucję, czyli żeby tam polała się krew, bo zwracam uwagę na to, że to oni mieli więcej czołgów niż my butelek z benzyną, nie wspomnę o chętnych do miotania nimi. Więc jeżeli ktoś ma taki postulat, żeby tu rozpocząć bijatykę, no to jest po prostu głupcem, niebezpiecznym szaleńcem i zbrodniarzem wobec Polaków, którzy mądrze czyliśmy to, cośmy czynili. Dlatego, bo jeśli na przykład, no tak już czysto spekulując, dobrze, robimy awanturę w Polsce i dobrze, zgodnie z jakimiś zupełnie wydumanymi postulatami, tak zabijamy sobie komunistów, to proszę zwrócić uwagę na to, jak na to reagują ludzie, którzy mają siłę w Związku Radzieckim, w Czechosłowacji, w NRD i tak dalej. Czy oni będą skłonni iść za nami po tej rwącej rzece, po naszych śladach, bo uznają, tak jak było w rzeczywistości, że ci Polacy robią te zmiany w taki sposób, że jest miejsce i dla nas. A jeżeli Polacy robiliby taką awanturę, która jest postulowana, to czy za nami by szli nasi sąsiedzi, czy raczej nastąpiłaby reakcja przeciwna? To są przecież proste rzeczy. No, trzeba odważnie o tym mówić. To jest po prostu bredzenie i mówienie rzeczy głupich i wobec Polski zbrodniczy. To tyle. Jeżeli taki ktoś miałby taki postulat, to ja bym prosił, żeby w sierpniu 1988 roku zorganizował strajk gdziekolwiek w Polsce, poza tymi 5 ośrodkami. Niech pierw to zrobi. Jeśli już to zrobił, jest taki silny i odważny, że potrafi zrobić coś tak w jego rozumieniu, miałkiego, jak zrobienie strajku gdziekolwiek pod hasłem nie ma wolności bez solidarności, to moim zdaniem ma tytuł do tego, żeby w ogóle go rozpatrywać, a jeśli on tak teoretycznie mówi, to nie, bo my tutaj w zasadzie powinniśmy rozpocząć od bijatyki, a jeszcze tej benzyny do tej butelki nie wlał, to jest zacznij od siebie, przelew krwi, zacznij od siebie. Najbardziej sensowny postulat.
No właśnie, i teraz płynnie bym chciał przejść do kolejnego wątku, który mnie interesuje w tym wszystkim, ponieważ wtedy w 1989 roku my Polacy, a właściwie można powiedzieć działacze Solidarności i działacze PZPR-u, bo ja w 1989 roku zainteresowany byłem raczej jedzeniem i spaniem jeszcze wtedy tylko. Natomiast
nawet nie piaskownicą, tak?
Jeszcze nie. Natomiast wtedy było tak, że mimo tej niechęci, nienawiści, która narastała przecież przez kilkadziesiąt lat, my Polacy potrafiliśmy się dogadać ostatecznie, usiąść przy stole, wypracować jakiś kompromis. Oczywiście, jak pan wspomniał, mógł wynikać z faktu lekceważenia opozycji przez władzę. Niemniej jednak władza w ogóle stwierdziła, że może rozmawiać jak równy z równym, albo przynajmniej, stół był okrągły, więc to były rozmowy niejako jako równy z równym. W każdym razie nastąpił jakiś kompromis i tego kompromisu obie strony się trzymały i to była kluczowa sprawa, bo Jaruzelski przecież wcale nie musiał w 1989 roku przyglądać się zmianom w kraju. Natomiast czy myśli pan, że my dzisiaj jesteśmy zdolni, będąc tak podzielonym społeczeństwem, usiąść jeszcze raz do okrągłego stołu przysłowiowego albo po prostu przestać się nienawidzić i spróbować szukać kompromisów w różnych sprawach, bo w sumie jest bardzo wiele rzeczy, co których wydaje mi się, że można by się porozumieć, że obie strony sporu albo ile tam jest teraz, 3, 4, 5, mogłyby się porozumieć, tylko byśmy musieli chcieć ze sobą rozmawiać. Czy my jesteśmy jeszcze do tego zdolni?
No wie pan, po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na to, że wówczas to było możliwe, żeby Jaruzelski dopuścił myśl, żeby rozmawiać z Solidarnością, to musiała być zaistnieć ta sytuacja międzynarodowa, czyli krótko mówiąc, wniosek tego jest taki, warto brać pod uwagę sytuację międzynarodową, która determinuje naszą sytuację. Wówczas konkretnie Jaruzelski to wziął pod uwagę, pojawiły się możliwości. I on postanowił te możliwości wykorzystać ku reformom, według swojego pomysłu. Zwracam uwagę na to, że tylko on spośród tych wszystkich tam sekretarzy generalnych w partiach komunistycznych tutaj w Europie, którym się te możliwości otworzyły, bo Związek Radziecki, czyli Gorbaczow, konkretnie powiedział, róbcie sobie co chcecie, my tutaj nie stać nas na kolonie w Europie. To tylko Jaruzelski podjął taką decyzję, przecież nie musiał tego robić, podjął taką decyzję, bo uznał, że to będzie korzystniejsze, lepsze niż tkwienie w tym nieefektywnym ustroju, który generuje wyłącznie problemy ekonomiczne, skutkiem tego również społeczne. Myśmy przetrwali i dlatego mogliśmy się porozumieć. Do takiego pokoju trzeba dojrzeć. To wymaga mądrych, odpowiedzialnych ludzi. Personifikują to Lech Wałęsa i Wojciech Jaruzelski w roku 1988 i 1989. Czy teraz takie? Ja bym powiedział w ten sposób. Mamy to szczęście, czego nie mieliśmy wówczas, że jesteśmy narodem niepodległym. Dzięki temu procesowi, który symbolizuje 4 czerwca, odzyskaliśmy niepodległość. Rządzimy się jak chcemy. Nikt nam niczego nie narzuca. Oczywiście warto rozumieć sytuację międzynarodową, to znaczy to, że na przykład nasze bezpieczeństwo gwarantuje NATO, a nie my sami, obojętnie ile tych czołgów tam kupimy, że nasze bezpieczeństwo jako obywateli gwarantuje Unia Europejska dużo bardziej niż jej brak. To wszystko warto brać pod uwagę, ale generalnie biorąc, decyzja jest w naszych rękach. Tak jak 4 czerwca, nie będąc niepodległym narodem, ale jednak te dwie siły zawierające pokój oddały decyzję w ręce obywateli. Dzisiaj decyzja jest w rękach obywateli. To już niezależnie od tego, jak to jest skomplikowane. I teraz od nas zależy, jakie my decyzje podejmiemy. Jeśli podejmiemy mądre, no to ku naszemu dobru. Jeśli podejmiemy decyzje głupie, to nikt po nas płakał nie będzie. Mamy sądy takie, jakie mamy. Możemy sobie sądy rozmontować. Proszę bardzo, tylko nie mając sądów, powoduje to bardzo, bardzo poważne konsekwencje dla nas, dla obywateli. Możemy, nie wiem, wszystkie, każde pojedyncze decyzje, jakie nasz rząd, który przez siebie nie wziął, tylko jest przez nas wybrany, podejmuje głupie, działają na naszą niekorzyść. Podejmuje decyzje mądre, działają na naszą korzyść. I to powinniśmy rozumieć, że nigdzie nie jest zapisane, że Polska musi istnieć wiecznie i że zawsze musi być w tak komfortowej sytuacji, jak być członkiem Unii Europejskiej i członkiem NATO. Możemy to po prostu najnormalniej w świecie zmarnować, albo możemy wykorzystać te niesłychane możliwości, jakie się przed nami pojawiły. I to jest nauka, która płynie z tego całego procesu, który są powiedziane 4 czerwca, że warto mieć mądrych przywódców, którzy potrafią w sposób odpowiedzialny i w sposób konsekwentny rozumieć, co robią i robić to dla dobra obywateli, że to wszystko się, to dzisiaj jest niesłychanie trudne do znalezienia wśród działań publicznych, że robi się coś dla dobra ludzi. Robi się coś dlatego, że się chce dla dobra ludzi, którymi się rządzi, robić rzeczy dobre. I jeśli 4 czerwca ma być dniem obywatelskości, to warto byłoby, żeby z kolei obywatele w stosunku do rządzących mieli postulat służebności. Że obywatelskość, o którą na przykład rządzący apelują, angażujcie się, idźcie do wyborów, głosujcie, róbcie coś i tak dalej, okej, ale wy służycie, wy macie mieć postawę służebną. A nieczęsto się to widuje, powiedziałbym rzadko. I krótko mówiąc, to właśnie sprzężenie zwrotne między obywatelskością obywateli a służebnością rządzących jest istotne, że to musi się zazębiać, że oczekiwanie wyłącznie od obywateli obywatelskości nic nie da, jeżeli z kolei nie postuluje się w stosunku do rządzących służebności. 4 czerwca jest datą, która tą wzajemną zależność symbolizuje. Symbolizuje obywatelskość i służebność. I muszą te dwie cechy się zazębiać i wzmacniać. 4 czerwca tak było.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to lekcja z 4 czerwca dla nas płynie taka, że to my decydujemy o tym, kto nami rządzi. To jest raz. Dwa, ta władza powinna być przed nami odpowiedzialna, ale będzie przed nami odpowiedzialna tylko wtedy, kiedy my będziemy od niej tego oczekiwać. Czytaj, kiedy będziemy obywatelami, to władza nam będzie służyć.
Tak, ja bym powiedział w skrócie, służebność i obywatelskość. Te dwie cechy muszą się zazębić.
Więc zostaje sobie tylko życzyć na koniec, żeby to się zawsze w naszym kraju już zazębiało, żebyśmy nie musieli drugi raz przechodzić przez erę strajków, protestów, konspiracji i bolesnych kompromisów.
Życzmy tego sobie. Obywatelskość i służebność.
W tym miejscu możemy postawić kropkę. Dziękuję panu bardzo.
Ja również serdecznie dziękuję.
A moim gościem był pan Jacek Merkel, działacz Solidarności, jeszcze z lat 80. oraz wcześniej, poseł na Sejm kontraktowy, na Sejm pierwszej kadencji, a także współzałożyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, członek naszej Rady.